Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sprzed grobu nieznanego żołnierza w Warszawie wyruszył w sobotę 18 międzynarodowy motocyklowy rajd katyński. Tegoroczna trasa wiedzie przez Litwę, Łotwę i Rosję. Punktem kulminacyjnym będzie Gruzja. Rajd potrwa 23 dni, a jego uczestnicy pokonają ponad 8,5 tysiąca kilometrów. Motocykliści odwiedzą przede wszystkim miejsca pamięci, związane z męczeństwem naszych rodaków na wschodzie, m.in. cmentarz zesłańców i potomków zesłańców w Tbilisi. Katarzyna Wróblewska, wiceprezes zarządu Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, podkreśla, że inicjatywa ma ogromną wartość dla Polonii.
Jedziemy też do Polaków, którzy żyją i mieszkają na wschodzie, którzy tam obronili swoją kulturę i tożsamość. Jedziemy ich przytulić do serca i jedziemy im powiedzieć, że Polska o nich pamięta, że są dla nas ważni. Dlatego życzę wam naprawdę siły, samozaparcia i opieki, opatrzności Bożej na naszej trasie.
W rajdzie udział weźmie w sumie 175 motocyklistów. Uczestnicy wrócą do Warszawy 2 września. Rajd zakończy się motocyklową paradą niepodległości, co wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Twórcą międzynarodowego motocyklowego rajdu katyńskiego był świętej pamięci komandor Wiktor Węgrzyn. W Warszawie przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary operacji polskiej NKWD w latach 1937-38. Hołd zamordowanym oddali weterani walk o niepodległość, Sybiracy oraz przedstawiciele prezydenta, premiera, IPN-u i Urzędu do Spraw Kombatantów. Dokładnie w sobotę obchodziliśmy 81. rocznicę wydania rozkazu przez szefa NKWD, który zapoczątkował eksterminację Polaków. Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślił, że komunizm, którego ofiarą padli Polacy na terenach ZSRS, był jedną z najbardziej zbrodniczych ideologii w historii ludzkości.
Ideologię, która budowana była na nienawiści i z tej nienawiści wzięła się również zbrodnia, której ofiary czcimy dzisiaj pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Niestety, ten ustrój komunistyczny nigdy nie doczekał się właściwego osądzenia. Sprawcy zbrodni nigdy nie zostali osądzeni. Komuniści i w Sowietach, i na całym świecie nigdy nie doczekali się Norymbergi, takiej, jakiej doczekali się narodowi socjaliści niemieccy.
W wyniku operacji polskiej NKWD Sowieci zamordowali ponad 111 tysięcy Polaków zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego. Aresztowano wówczas prawie 140 tysięcy osób, z których część wywieziono do łagrów. W Świętej Lipce odbyły się główne uroczystości z okazji 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej oraz 400. rocznicy oddania Świętej Lipki pod opiekę Króla Polskiego. Centralnym punktem obchodów była uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Kierując swoje słowo do zgromadzonych, przypomniał o sile wiary Matki Bożej Świętolipskiej.
Garniemy się do Ciebie, Świętolipska Pani, zwłaszcza w tym czasie pogubienia, rozkwiania tylu serc i umysłów ludzkich. Przychodzimy, Maryjo, przed Twój święty obraz, bo widzimy w Tobie naprawdę kobietę silną wierzę. Świętolipska Pani, moi kochani, jeszcze raz mówi, że wiara jest nieocenionym darem, ale domaga się, by był przyjęty. Co więcej, mówi jeszcze, że ten dar przyjęty przez nas, tak jak kiedyś przez nią, w całej wolności i posłuszeństwie Bogu, musi być widoczny w naszym życiu.
Swój list do uczestników uroczystości jubileuszowych wystosował m.in. prezydent Polski. Andrzej Duda przypomniał, że sanktuarium wpisane zostało na listę pomników historii. List odczytał proboszcz parafii świętolipskiej, ksiądz Aleksander Jacyniak.
Dziś sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej jest pomnikiem historii, czyli jednym z tych miejsc, które były świadkami ważnych wydarzeń w naszych dziejach. Ale jest to też miejsce, które niesie ze sobą ważne przesłanie. Na to przesłanie składają się otwartość na wszelkie dobre zmiany, z jednoczesnym zachowaniem pamięci o własnych korzeniach oraz szacunek dla innych ludzi bez rezygnowania z własnej tożsamości. To niezwykle ważne dziś, kiedy pytamy o przyszłość Europy i świata.
50 lat temu uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej dokonali ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, ówczesny metropolita krakowski, ksiądz kardynał Karol Wojtyła i ksiądz biskup Józef Drzazga. Polacy chcą rządów PiS-u, tak wynika z najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego przez pracownię Estymator na zlecenie portalu dorzeczy.pl. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się na początku sierpnia, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 42% Polaków. To zapewniłoby tej partii samodzielną większość. Na drugim miejscu plasowała się Platforma Obywatelska, która mogłaby liczyć na poparcie 26% wyborców. Tak dobre wyniki PiS-u są wynikiem prowadzenia rozsądnej polityki, a także dbania o tych, którzy byli zapominani przez poprzedni rząd, powiedział Grzegorz Piątkowski, politolog.
Jasno widać programy społeczne, jak na przykład 500+, ostatnie kwestie dotyczące mieszkalnictwa, ale też widać po prostu uczciwość. Polacy bardzo doceniają rząd, który jest uczciwy i dba o ich interes, dba o interes Polski. Wielu to widać w aspektach, jak chociażby postawienie na polskich małych przedsiębiorców, jak duża pomoc dla społeczeństwa, dla tych, którzy byli dotychczas wykluczeni, i jak przywrócenie godności, to znaczy w polityce zagranicznej pozycja Polski cały czas od kilku lat, od 2-3 lat właściwie wzrasta. I te fakty oczywiście przekładają się na sondaże.
Próg wyborczy przekroczyłyby także SLD, Kukiz 15 i PSL. Swoich posłów nie wprowadziłyby do Sejmu Nowoczesna, Partia Razem i Wolność. Jest szansa na odbudowę Stoczni Gdańsk. Ukraińcy nie mieli pomysłu, ale dzięki nim stocznia przetrwała, powiedział Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańsk. Dzięki działaniom obecnego rządu, stocznia oraz spółki jej podległe, jak GSG Towers, należą w 100% do Skarbu Państwa. ARP zapłaciła za stocznię znacznie mniej niż wyniosła kwota sprzedaży w 2007 roku. Wówczas umowa opiewała na kwotę 400 milionów złotych. Karol Guzikiewicz podkreśla, że teraz potrzebne są inwestycje w nowe technologie, a także odbudowa szkolnictwa zawodowego.
Dzisiaj jest pomysł, że Stocznia Gdańska ma być stocznią nowoczesną. No niedużą, to nie taką wielką stocznią, jak była kiedyś, ale stocznią nowoczesną i ma być przede wszystkim chlubą Gdańska. Ma być odbudowa, te pierwsze działania się rozpoczęły, bo oczekujemy, że ten pierwszy krok, czyli przyjęcie udziału, że jest to pierwszy krok. Drugim krokiem to muszą być inwestycje w nowe technologie, te technologie, które nasi pracownicy znają również na Zachodzie, a nie znają w Polsce, więc muszą być szkolenia pracowników. Musi być koniecznie odbudowa szkolnictwa zawodowego.
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu zapowiadają, że za rok stocznia odzyska rentowność, a za 2-3 lata będzie wodować pierwsze statki. Z badań wynika, że rekonstrukcja branży powinna wygenerować kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy, a w 2030 roku przynieść budżetowi państwa około 20 miliardów złotych dodatkowych wpływów z tytułu podatków. W Krynicy Zdroju rozpoczął się 52. festiwal imienia Jana Kiepury. Gale operowe i operetkowe, widowiska plenerowe, koncerty kameralne, a także spotkania z artystami. To tylko niektóre z atrakcji. Na estradach i scenach Krynicy pojawią się artyści z Austrii, Japonii, Chin, Meksyku, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech i Węgier. Wśród zaproszonych twórców znaleźli się m.in. solistka Katerina Hebelkowa z Opery Narodowej w Pradze. Spośród polskich artystów będą m.in. Małgorzata Walewska i Andrzej Dober. Festiwal należy do najstarszych w Polsce. Główną ideą jego pomysłodawcy, Stefana Półchłopka, było utrwalenie pamięci o Janie Kiepurze, wszechstronnym polskim śpiewaku. Jan Kiepura jest przykładem człowieka, który daje nam motywację do wiary w to, co niemożliwe, zauważa Łukasz Lech, członek Rady Artystyczno-Programowej Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju.
Bo to, że rzeczywiście miał według planowania swoich rodziców robić w życiu co innego, że pochodził przecież z dalekiego od kultury wielkiej Śląska, to przecież jeszcze był człowiekiem, który nie miał predyspozycji, jeśli chodzi o śpiew, ponieważ miał uszkodzone przegrodę nosową. Lekarze mówili, że może pan marzyć o każdym innym zawodzie, ale na pewno nie o tym, aby pan mógł śpiewać. Myślę, że Jan Kiepura jest taką jakąś siłą też dla nas w tych trudnych czasach, że możemy absolutnie spełniać wszystkie swoje marzenia i plany.
Organizatorami festiwalu imienia Jana Kiepury są gmina Krynica Zdrój i Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Unia Europejska wygrała z Rosją przed Światową Organizacją Handlu w większości kwestii spornych dotyczących rynku energii. Rosja rozpoczęła spór w 2014 roku, twierdząc, że unijny trzeci pakiet energetyczny godzi w Gazprom, bo wymaga od niego rozdziału aktywów przesyłu gazu oraz aktywów produkcji i dostaw tego surowca. Światowa Organizacja Handlu nie podzieliła jednak tego stanowiska. Tymczasem Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję WTO. Komisja wskazała w oświadczeniu, że WTO nie znalazła podstaw do stwierdzenia, że Unia poprzez regulację trzeciego pakietu energetycznego dyskryminuje rosyjski rynek gazu ziemnego. Komisja podkreśliła też, że WTO orzekła na korzyść Unii w kwestii wymogu rozdzielenia sektora dostaw i wytwarzania energii od sektora przesyłu. Dobrze, że decyzja WTO jest na korzyść Unii, jednak niezależnie od tego rozstrzygnięcia, Komisja Europejska jest wyjątkowo przychylna dla Gazpromu, zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł i ekonomista.
Sama Komisja Europejska przez parę lat prowadziła kontrolę i udowodniła praktyki monopolistyczne Gazpromowi. Chodziło o dostawy gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski. Wykazano Gazpromowi w odniesieniu do relacji ze wszystkimi krajami, że Gazprom wobec tych krajów stosował praktyki monopolistyczne, a mimo tego mając możliwość ukarania Gazpromu, bo Komisja Europejska zadowoliła się wyjaśnieniami Gazpromu i odstąpiła od nakładania kar. Choć jednocześnie dla przedsiębiorstw na przykład amerykańskich, tych z rynku elektronicznego, takiej litości nie miała.
Jak informuje Reuters, każda ze stron może odwołać się od decyzji WTO w ciągu 60 dni. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.